Witam Państwa w Zawierciu. Opuśćmy teraz budynek stacji głównym wejściem. Po opuszczeniu budynku przejdźmy kilka kroków na chodnik vis-a-vis gmachu dworca i stańmy tak, aby mieć na niego dobry widok. Znajdujemy się w miejscu szczególnym dla dziejów Zawiercia. Kolej odegrała bowiem główną rolę w przekształceniu niewielkich wiosek w duże miasto, którego wizytówkami stały się zakłady przemysłowe wielu branż. Przyjrzyjmy się teraz budynkowi dworca. Prawda, że pokaźny? Tak budowano 100 lat temu. Gmach powstał bowiem tuż przed wybuchem I wojny światowej. Jego projektantem był główny architekt kolei warszawsko-wiedeńskiej, inżynier Czesław Domaniewski. Swoją okazałość zawdzięcza ponoć temu, że został wzniesiony, aby uczcić 300. rocznicę zasiadania Romanowów na tronie rosyjskim. Co ciekawe, konstrukcja dworca jest tak solidna, że nie uszkodziła jej nawet eksplozja amunicji, która wstrząsnęła Zawierciem w 1945 roku. Oczywiście budynek przed państwem stanął na miejscu wcześniejszych. Pierwszy pociąg przemknął przez Zawiercie już w 1847 roku, czyli w momencie uruchomienia pionierskiej linii kolejowej w pozostającym pod zaborem rosyjskim Królestwie Polskim. Znana była ona powszechnie jako droga żelazna warszawsko-wiedeńska i łączyła Warszawę z granicą Imperium Rosyjskiego w okolicach dzisiejszego Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Zawiercie musiało wykorzystać taką szansę. Stojąc przodem do budynku stacji, skręćmy w prawo. Ruszmy wzdłuż dworca. Czeka nas spacer jedną z głównych ulic miasta. Idziemy prosto do ruchliwej ulicy, do najbliższego przejścia dla pieszych. W skład dzisiejszego Zawiercia wchodzą zarówno niepozorne wioski, w tym właśnie Zawiercie, jak i stare osady, między innymi Skarżyce, a nawet niegdysiejsze miasto Kromołów. Na obszarze Zawiercia znajdują się źródła Warty, trzeciej pod względem długości rzeki Polski. Nie powinno nas więc dziwić, że już pod koniec średniowiecza, w XV wieku, wspomina się o istnieniu tutaj osady pod nazwą Zawarcie, która później uległa zmianie na Zawiercie. Przez stulecia pozostawała ona w rękach możnych rodów, jak na przykład Pileckich, Bonerów, Firlejów czy Męcińskich. Nie odgrywała jednak większej roli, będąc w cieniu sąsiedniego miasta Kromołowa. Interesujące, że już wówczas mieszkańcy tych terenów byli obeznani z przemysłem, a to za sprawą licznych kopalń, rudy żelaza i kuźnic. Na dobre rewolucja przemysłowa rozkręciła się w XIX wieku. W krótkim czasie dwie liczące w połowie stulecia nieco ponad 400 mieszkańców wioski o nazwach Zawiercie mniejsze i większe wydźwignęła do roli regionalnego kilkunastotysięcznego centrum. Powinniśmy się zbliżać do przejścia dla pieszych. Przejdźmy na drugą stronę i kontynuujmy zwiedzanie wzdłuż ulicy 3 Maja. Siłę zawierciańskiego przemysłu budowali Polacy, Niemcy i Żydzi. Przez wiele dziesięcioleci stanowili oni o wielonarodowym obliczu miasta. Będzie o tym zresztą jeszcze okazja mówić. Na początku największe znaczenie dla rozwoju Zawiercia miały zakłady włókiennicze. Pierwszy miał założyć właściciel Kromołowa, Piotr Gostowski, w 1810 roku. Nieco później ruszyły zakłady przedsiębiorców żydowskich. Włókiennictwu sprzyjała obecność linii kolejowej oraz duże zasoby wody z rozlewisk Warty. Nie bez znaczenia była również dostępność chłonnego rosyjskiego rynku zbytu. W 1869 roku zawierciańskie przędzalnie przejęli żydowscy biznesmeni z Berlina, Ginsbergowie. Działali oni na wielką skalę, z rozmachem. Wkrótce ich przędzalnia stała się trzecią pod względem wielkości produkcji w całym Imperium Rosyjskim. Zakład funkcjonował jako pierwsza spółka akcyjna w Królestwie Polskim. a wszystkim był znany pod nazwą Towarzystwo Akcyjne Zawiercie, TAZ. W dalszej części spaceru pokażę Państwu osiedle robotnicze TAZ i opowiem o dziejach firmy. Przypominam, że idziemy cały czas prosto. Tymczasem od ogólnej opowieści o historii przemysłu w Zawierciu przejdźmy do konkretnych obiektów i osób. Zbliżamy się bowiem do willi jednego z najbardziej zasłużonych miejscowych przedsiębiorców, Stanisława Holenderskiego. Willę, nazywaną czasem pałacykiem, zobaczymy po prawej stronie, stoi nieco oddalona od ulicy. Kontynuujmy zwiedzanie wzdłuż 3 maja, a ja powiem Państwu o niej kilka słów. Willa ta powstała przed ponad 100 laty dla, jak się Państwo słusznie domyślają, kogoś znaczącego w ówczesnym Zawierciu. Była to mianowicie żydowska rodzina Holenderskich, nie posiadająca, wbrew nazwisku, żadnych związków z Holandią. Pod koniec XIX wieku pierwszy w Zawierciu Holenderski należał do współwłaścicieli tutejszej huty szkła. Willa sąsiadowała i sąsiaduje nadal z budynkami fabrycznymi. Mogą je Państwo zresztą dostrzec po lewej stronie za torami kolejowymi. Huta szkła gospodarczego Zawiercie wciąż produkuje. Kiedyś znana była z produkcji flaszek i kufli, a także szkła oświetleniowego do lamp naftowych, gazowych i elektrycznych. Później sławę zyskało szkło kryształowe, szczególnie kieliszki i szklanki. Warto pamiętać, że obok Żydów w rozbudowę huty zaangażowali się także Austriacy, bracia Reichowie oraz Czesi, pierwsi specjaliści szklarze. Powróćmy jednak do Holenderskich. W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku wielką popularnością w Zawierciu cieszył się Stanisław Holenderski. Posiadał on tutaj spory majątek ziemski, a willa była jedną z jego siedzib. Źródło bogactwa tego ziemianina i przedsiębiorcy stanowiły dochody ze złóż węgla brunatnego. Holenderski potrafił się tym bogactwem dzielić. Skala działalności społecznej i filantropijnej Stanisława Holenderskiego powinna zawstydzić współczesnych bogaczy. Między innymi ufundował kaplicę na cmentarzu katolickim i ambonę w bazylice. Przekazał tereny i materiały budowlane pod budowę szkół i przytułku. Wsparł organizację cmentarza protestanckiego. Działał w niezliczonych organizacjach. Co ciekawe, sam zmienił wyznanie na rzymskokatolickie, zaś jego rodzice zostali pochowani na cmentarzu żydowskim, ale napisy na ich nagrobkach wykuto w języku polskim. Słysząc o cmentarzu protestanckim, pomyśleli pewnie Państwo, skąd ewangelicy w Zawierciu. Muszą Państwo wiedzieć, że w XIX wieku inwestowali tutaj przedsiębiorcy niemieccy, wyznający tę właśnie religię. Chociażby Berntowie prowadzili zakład włókienniczy. Ernest Erbe założył pierwszą na ziemiach polskich fabrykę wyrobów lanokutych. Samuel Hultczyński położył podwaliny pod hutę Zawiercie. Powinniśmy dochodzić do skrzyżowania z ulicą Sądową. Przejdźmy przez jezdnię i kontynuujmy zwiedzanie wzdłuż ulicy 3 Maja. Przypominam, że idziemy cały czas prosto. Za chwilę dotrzemy do znajdującego się po prawej stronie kamiennego pomnika. Upamiętnia on wydarzenia, do których doszło w Wielki Piątek 1930 roku. Czas wielkiego kryzysu światowej gospodarki. Zakłady padają lub drastycznie ograniczają produkcję. Mnóstwo ludzi traci pracę. Powszechna bieda. W takiej sytuacji miasto zwleka z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych. Dochodzi do zamieszek i starć z policją. Giną ludzie. Dlaczego w tym miejscu stanął pomnik? Proszę spojrzeć na budynek za nim. Pod numerem 5 mieścił się wtedy magistrat. Była to pierwsza siedziba władz miejskich. Przypominam, idziemy dalej prosto. Warto wspomnieć, że ulice Przemysłowego Zawiercia często stawały się świadkami demonstracji pracowniczych czy starć z policją. socjalizm, a nawet komunizm zdobyły serca wielu robotników. W 1930 roku zawiercie mogło obchodzić 15-lecie podniesienia dotychczasowych wiosek do rangi miasta. Doszło do tego podczas I wojny światowej z woli okupantów, wojsk niemieckich. Dlatego też przez pierwsze lata burmistrzami byli Niemcy. W języku niemieckim prowadzono też księgi. Dopiero na początku 1918 roku stanowisko burmistrza objął Polak Franciszek Szymański. W niepodległość wstąpiło Zawiercie z 30 tysiącami mieszkańców. Jednak tylko zaludnieniem i dymiącymi kominami fabryk przypominało ważny ośrodek miejski. W mieście jedynie cztery ulice były brukowane. Główną była oczywiście ta, którą idziemy. W końcu stał przy niej dworzec kolejowy i magistrat. Po kilku latach ulice wyasfaltowano. Szyku zadawała hotelem, restauracjami i kawiarniami, kinami oraz zakładami usługowymi. Działały przy niej także urzędy i redakcje gazet. Powinniśmy dochodzić do kolejnego skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich. Przejdźmy przez jezdnię i kontynuujmy zwiedzanie, idąc prosto wzdłuż ruchliwej drogi. Wkrótce ujrzą Państwo estakadę, a tymczasem proszę na krótką chwilkę spojrzeć za siebie. Proszę zwrócić uwagę na kamienicę z wieżyczką, stojącą na rogu ulic 3 Maja i Powstańców Śląskich. Pójdziemy teraz dalej wzdłuż ruchliwej drogi, a ja powiem kilka słów o tej budowli. To dom udziałowy, wzniesiony jeszcze przed I wojną światową. Zawiercianie nazywają go Złotym Rogiem. W jego architekturze odnaleźć można cechy secesji, czyli stylu artystycznego popularnego na przełomie XIX i XX wieku. Ciekawostką historyczną jest fakt, że podczas I wojny światowej mieściło się w tej kamienicy biuro werbunkowe Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Od 1906 roku czynna jest w niej także apteka Pasierbińskich, zacnego rodu zawierciańskiego. Przypominam, że idziemy prosto w kierunku estakady. Po lewej, za biegnącymi tam torami, znajduje się ulica Marszałkowska. Już nazwa świadczy o jej ważności. W okresie międzywojennym zamieszkiwali ją głównie Żydzi. Społeczność żydowska stanowiła wówczas około 20% ogółu mieszkańców miasta. Przy ulicy Marszałkowskiej do dziś zachował się zrujnowany budynek synagogi. W 1923 roku było o niej głośno. Dom modlitwy stał się wtedy miejscem bójki napięści pomiędzy zwolennikami dwóch kandydatów do urzędu rabina w Zawierciu. Władze publiczne musiały na pewien czas synagogę zamknąć. Za chwilę powinniśmy przekroczyć most na rzece. Kontynuujmy zwiedzanie, idąc cały czas prosto. Ta niewielka struga, nad którą przechodzimy, to trzecia pod względem długości polska rzeka, obecna w Mazurku Dąbrowskiego, Warta. Nad jej źródłem, tryskającym w dzielnicy Zawiercia, Kromołowie, wznosi się ceglana kaplica pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. Do odwiedzin Kromołowa będę jeszcze Państwa zachęcał.
Tymczasem zbliżamy się do kolejnego budynku, który zapisał się w historii Zawiercia. Po prawej stronie widzą Państwo piętrowe zabudowania, natomiast po lewej, wśród drzew, pomnik. Znajduje się na nim tablica przeniesiona ze wspomnianego budynku. Napis na tablicy głosi: w tym domu, siedzibie byłej szkoły handlowej, w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-42 działała organizacja wyzwoleńcza Płomień, której 47 członków zginęło w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Poniżej nazwiska ofiar. Jeśli chcą Państwo zobaczyć te tablice, proszę przejść na drugą stronę, a następnie wrócić na trasę naszej wycieczki. Na ten czas proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, kiedy wrócą Państwo na tę stronę drogi.
Przypominam, idziemy dalej prosto. Podczas II wojny światowej zawiercie wraz z okolicami włączono do III Rzeszy, nadając miastu niemiecką nazwę Wartenau. Działalność organizacji Płomień może być symbolem oporu zawiercian. Wszystko zaczęło się już w listopadzie 1939 roku od wydawania konspiracyjnej gazety o tytule Płomień. Była to inicjatywa dyrektora szkoły Wacława Chrzanowskiego oraz jego współpracowników. Wkrótce działalność rozszerzono o tajne nauczanie, ochronę młodych ludzi przed wywózką na roboty, pomoc materialną więźniom obozów wienieckich. Po kilku miesiącach Płomień ugasiło gestapo. Trzech przywódców ścięto na gilotynie. To oczywiście nie jedyne ofiary wojny w zawierciu. Tragiczny los spotkał całą społeczność żydowską. Wpierw Niemcy stłoczyli ją w getcie, później wywieźli na śmierć do obozu Auschwitz. Po prawej stronie powinniśmy zobaczyć za chwilę wieżę Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Udajmy się alejką w stronę świątyni i przystańmy pod nią. Widok wież zawierciańskiej bazyliki towarzyszy nam podczas spaceru już od dłuższego czasu. Dominują one w krajobrazie miasta, ale dopiero od nieco ponad 100 lat. Na terenie dzisiejszego zawiercia zobaczyć możemy o wiele starsze świątynie. Zanim obejrzymy więc bazylikę, zaproszę Państwa do odwiedzin Kromołowa i Skarżyc, dzielnic zawiercia. Kromołów to stare miasto o średniowiecznych korzeniach, którego ozdobą jest kościół świętego Mikołaja z XVI wieku. Warto zobaczyć zabytki zgromadzone w jego wnętrzu. W Skarżycach natomiast urzeka urodą także XVI-wieczny kamienny kościół z cudownym wizerunkiem Najjaśniejszej Marii Panny Skarżyckiej. Stoimy pod bazyliką. Ta okazała świątynia ma za patronów dwóch świętych apostołów, Piotra i Pawła. Od niedawna nosi też zaszczytne miana, kolegiaty i bazyliki mniejszej. Wkrótce wyjaśnię Państwu, co one oznaczają. Zacznijmy jednak od początku. Do pierwszych lat XX wieku macierzysta parafia mieszkańców Zawiercia znajdowała się w nieodległym, jeszcze wtedy samodzielnym mieście Kromołowie. Pomysł budowy własnej świątyni pojawił się dopiero pod koniec XIX wieku wraz ze wzrostem liczby ludności związanym z funkcjonowaniem kilku fabryk. Wystąpili z nim pracownicy pobliskiego Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie. Inicjatywę wsparli finansowo i żydowscy, i polscy, i niemieccy właściciele zawierciańskich fabryk. Główny ciężar wzięli na siebie znani już Państwo Ginsbergowie z TAZ. Ostateczny projekt budowli przygotował architekt z Warszawy Hugo Kuder. Prace ruszyły w 1896 roku. Uroczystość poświęcenia miała miejsce w 1903. Wtedy też utworzono przy kościele samodzielną parafię. Nad inwestycją czuwał ksiądz Franciszek Ziętara, wyjątkowo energiczny duchowny, działacz związków zawodowych, kółek rolniczych i towarzystw oświatowych. Przyjrzyjmy się gmachowi świątyni. Wzniesiono ją z cegły w stylu neogotyckim. Nawiązania do charakterystycznego dla czasów średniowiecznych gotyku są bardzo wyraźne, choćby te strzeliste wieże, czy zakończone ostrymi łukami obramienia drzwi i okien. Zachęcam do odwiedzin wnętrza. Jest przestronne, a w wystroju również dominuje neogotyk. Jeśli zdecydują się Państwo na wejście do środka, proszę wcisnąć pauzę i wznowić odtwarzanie po wyjściu z kościoła. Stańmy teraz plecami do bazyliki. Ruszmy alejką w stronę głównej ulicy. Po dojściu do niej skręćmy w prawo. Nieomal zapomniałem. Obiecałem przecież wyjaśnienie terminów kolegiata i bazylika. Kolegiata to znaczniejszy w regionie kościół, przy którym istnieje zgromadzenie księży zwanych kanonikami. Kolegiatę w Zawierciu utworzono w 1992 roku. Bazylika zaś ma dwa znaczenia. Pierwsze jest określeniem pewnego typu budowli, powstających już w starożytności, a do dziś chętnie kopiowanych. Drugie to zaszczytny tytuł honorowy, przyznawany przez papieża najważniejszym świątyniom na świecie. Kościół świętego Piotra i Pawła w Zawierciu cieszy się tym tytułem od 2009 roku. Powinniśmy zbliżać się do przejścia dla pieszych. Przejdźmy przez jezdnię i udajmy się alejką prowadzącą w głąb parku. Przed nami, nieco po prawej stronie, widać już pomnik nieznanego żołnierza z charakterystycznym przedstawieniem głowy w hełmie. Z kolei bliżej nas, po prawej, znajdują się obeliski poświęcone między innymi 106 ofiarom Katynia i innych miejsc zbrodni na wschodzie, wywodzącym się z Zawiercia i okolic. Zza pomnika zaś wyłania się ceglany budynek biblioteki. Tam zmierzamy. Skwer, przez który idziemy, to plac imienia Teodora Stosika. W tym miejscu musimy powrócić do okrutnych czasów ostatniej wojny. Teodor Stosik był bowiem jednym z bohaterów polskiego podziemia. Kiedy wybuchła wojna, kończył 50 lat. W młodości walczył w legionach, dosłużył się stopnia sierżanta. Później pracował w urzędzie powiatowym w Zawierciu. Po wkroczeniu do miasta Niemców zorganizował pierwszą grupę konspiracyjną. Po kilku miesiącach został aresztowany. Po dwóch kolejnych w więzieniu zgładzony. Jego los podzieliły żona i córka. Powinniśmy zbliżać się do usytuowanego po prawej stronie budynku biblioteki wraz z przylegającym do niego placem. Podejdźmy do gmachu. Przy tej ładnej budowli cofniemy się ponownie o 100 lat, w czasy dynamicznego rozwoju zawierciańskiego przemysłu. Oto przed Państwem willa dyrektora Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie, częściej określana jako Pałacyk Szymańskiego. Stanisław Szymański przez ćwierć wieku, do 1931 roku, pełnił funkcję dyrektora generalnego TAZ. O jego zasługach będzie jeszcze mowa. Na razie przyglądnijmy się willi. Zbudowano ją z cegły z wykorzystaniem techniki tzw. muru pruskiego. Projektował ją nie byle kto, bo Hugo Kuder, autor planów stojącej po sąsiedzku bazyliki. Nie zapomniał on nawet o oranżerii, wozowni i stajni. Dyrektor mieszkał tu wygodnie i spokojnie, tym bardziej, że dom otoczony był kiedyś przez rozległy i zadbany park. W 1961 roku w budynku urządzono bibliotekę. Obecnie jest to miejska i powiatowa biblioteka publiczna. Teraz stańmy tak, aby willę mieć za plecami. Nieopodal znajdują się bloki z numerami 1 i 3. Wejdźmy w uliczkę pomiędzy tymi budynkami. Po zakończeniu naszej wycieczki proponuję Państwu powrót do biblioteki. Nie żeby pożyczyć książkę, ale w celu odwiedzenia ulokowanej także w jej budynku Miejskiej Izby Muzealnej. Dowiedzą się w niej Państwo wielu ciekawych rzeczy z dziejów Zawiercia. Teraz natomiast zapraszam na wyjątkowe osiedle robotnicze Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie. Jak już Państwo wiedzą, pod koniec XIX wieku TAZ było potentatem w przemyśle włókienniczym. Swoje kapitały zaangażowali w nim najbogatsi Polacy, jak na przykład zamojscy czy branickcy, ale także żydowscy biznesmeni, chociażby Epsteinowie. W zakładzie w Zawierciu pracowało kilka tysięcy ludzi. Gnieździli się często w nieludzkich warunkach. Dlatego zarząd podjął decyzję o budowie osiedla z budynkami wielorodzinnymi i gmachami użyteczności publicznej. Wszystkie stanęły w ciągu kilkudziesięcioleci, na przełomie XIX i XX wieku. Przypominam, idziemy dalej prosto. Jesteśmy w centrum osiedla. Te jednopiętrowe bloki po obu stronach ulicy, którą idziemy, zamieszkiwali robotnicy z rodzinami. Do ich dyspozycji oddano także m.in. pralnie, piekarnie, lodownie czy ochronkę dla dzieci. Proszę zwrócić uwagę na luźną zabudowę i obecność drzew. To nie tak jak na osiedlach współczesnych, gdzie domy prawie stykają się balkonami. Do lat 30. ubiegłego wieku na osiedlu wzniesiono 80 budynków, w których mieszkało blisko 1000 ludzi. Ciekawostką jest, że w czasie II wojny światowej Niemcy ulokowali tu produkcję kombinezonów dla pilotów Luftwaffe. Zbliżamy się do żółtego budynku z czerwonym dachem i podmurówką, stojącego przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Na skrzyżowaniu skręćmy w lewo i podążmy tą ulicą. Wciąż znajdujemy się na osiedlu robotniczym. Równocześnie z budową domów mieszkalnych Towarzystwo Akcyjne Zawiercie stawiało inne gmachy, bardziej reprezentacyjne. TAZ finansowało budowę kościołów rzymskokatolickiego i protestanckiego. Robotnikom miał służyć także szpital i dom lekarza z gabinetem przyjęć. Wiele obiektów wzniesiono z inicjatywy znanego już Państwu dyrektora Stanisława Szymańskiego. Za jego sprawą stawiano kolejne domy mieszkalne, między innymi przy tej ulicy. Dyrektor myślał także o potrzebach kulturalnych pracowników, dlatego wzniesiono dom ludowy. Dużym osiągnięciem była budowa szkoły, którą uznano za najlepiej wyposażoną w całym Zagłębiu Dąbrowskim. Chwaliła się ona m.in. centralnym ogrzewaniem, kanalizacją, oświetleniem elektrycznym, a nawet, nie do wiary, kinematografem. Przypominam, że idziemy cały czas prosto ulicą Bohaterów Westerplatte. Na zakończenie naszej wycieczki chciałbym jeszcze Państwu pokazać ostatnie dwa budynki osiedlowe. Zobaczymy je po obu stronach ulicy, którą idziemy. Ten ceglany gmach na końcu ulicy, po lewej, to dawna łaźnia miejska, użytkowana do końca lat 70. ubiegłego stulecia. Co ciekawe, zaprojektował ją twórca kościoła parafialnego i willi Szymańskiego, Hugo Kuder. Naprzeciwko zaś łaźni widzą Państwo biały budynek Resursy. Tak przed wiekiem nazywano klub towarzyski dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami. Do tego gmachu wstęp mieli zarówno menedżerowie TAZ, jak i pozostałych zawierciańskich zakładów. Powinniśmy dochodzić do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki. W tym miejscu kończymy nasz spacer po Zawierciu. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej, który mieści się w budynku dworca. Aby tam wrócić, proszę spojrzeć na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się dobrze widoczna kapliczka. Na lewo od niej zaczyna się ścieżka rowerowa, wzdłuż której możemy wrócić do punktu informacji turystycznej. Ale mogą Państwo również wybrać trasę wzdłuż głównej drogi, czyli ulicy Kościuszki. Zatem przejdźmy na drugą stronę ulicy Kościuszki i ruszmy w drogę powrotną. Do usłyszenia.